Mówimy o tym, iż Kościół w Piśmie Świętym występuje pod różnorodnymi symbolami, I niektóre z tych symboli zdążyliśmy już sobie przybliżyć. Zatrzymaliśmy się nad symbolem Kościoła, jakim jest małżeństwo. I w zasadzie omówiliśmy sobie pięć cech małżeństwa, które rzeczą oczywistą powinny być także w Kościele. Przez pokazanie nam małżeństwa Duch Święty oczekuje, że te same cechy będą mieć miejsce także i w Kościele. Przypomnę te pięć cech. Po pierwsze, miłość. Małżeństwo bez miłości nie przetrwa. Zdrowy rozsądek i inna argumentacja nie są gwarantem trwałości małżeństwa. Wystarczy burza, jedno doświadczenie i małżeństwo się rozsypuje. Natomiast jeśli złączeni jesteśmy, jak powiada Paweł, tą doskonałą związką, jaką jest miłość, to potrafimy przejść zwycięsko przez każdą burzę i każde doświadczenie, a nawet burze i doświadczenia wzmacniają stabilność małżeństwa, ugruntowują małżonków w jedności. A więc miłość. Po drugie, powiedzieliśmy sobie, że małżeństwo to chyba najdoskonalsza szkoła przebaczania sobie. Z innymi ludźmi jesteśmy rzadziej. Potrafimy zacisnąć zęby i jakoś przetrzymać czas przebywania z nimi. Natomiast małżeństwo to jest zupełnie coś innego. Małżeństwo to 24 godziny, praktycznie 24 godziny z sobą. W związku z tym jest to doskonała szkoła przebaczania sobie wzajemnych kaprysów, że tak powiem. Po trzecie, małżeństwo to wzajemna tolerancja. Nikt nie ma prawa gwałcić wolnej woli drugiego człowieka. Nawet Bóg tego nie czyni, pozostawiając człowiekowi wolną wolę. I małżonek też nie ma prawa tego czynić. Nie ma prawa walić pięścią w stół i, jak to czasem żartobliwie powiadam, mówić cicho babo. Podobnie i ona nie ma prawa uznawać go za słonia w składzie porcelany i za niego decydować, jeśli nie zachodzi taka potrzeba. A więc małżeństwo to wzajemna tolerancja. On toleruje ją, ona toleruje jego słabości. Bo każdy z nas, tak jak mówiłem, nie ma ryby bez ości, a róż bez kolców. Nie ma człowieka, bez jakichś tam mniejszych lub większych wad. Jeśli kiedykolwiek będziecie rozmawiać ze zwaśnionym małżeństwem, pamiętajcie, nigdy nie przyznawajcie racji tylko jednej stronie, bo prawda spotyka się gdzieś po środku. I on jest po części winien, choć się do tego nie zawsze jest skory przyznawać, i ona nie jest bez winy. A zatem trzeba zawsze wysłuchać obu stron. Budowanie opinii, tworzenie opinii na podstawie tylko jednej strony może być nieobiektywne, krzywdzące. A więc tolerancja. Po czwarte, wzajemne sobie uleganie. Są dziedziny w małżeństwie, w których mąż, wybaczcie mi, bracia, ale powiem to otwarcie, musi być uległy swojej żonie. Powinien być uległy swojej żonie. Co prawda Biblia mówi, że żony bądźcie uległe swoim mężom, ale to trzeba rozsądnie rozważyć. Są dziedziny w moim małżeństwie, na których ja się nie znam. A więc po cóż więc ja, sztubak, analfabeta w tych sprawach, miałbym domagać się mojej dominacji, mojej wyższości, skoro żona to robi lepiej. Wtedy ja się jej w tym względzie, w tych względach, w tych rozdziałach, w tych przedziałach poddaję, mając zaufanie, że zrobi to lepiej niż ja. Choć to burzy moją męską dumę, ale cóż tam z męską dumą, jeśli to nie wychodzi na korzyść. I są dziedziny w małżeństwie, w których żona musi zrozumieć wyższość swojego męża, a więc jego rację. A zatem małżeństwo to nie uleganie tylko jednej stronie, drugiej, ale obopólne uleganie sobie. Po piąte, małżeństwo to wierność, dozgonna wierność. I pamiętacie, zakończyliśmy właśnie na tym, że jest tylko jedna usprawiedliwiona przez niebo przyczyna złamania wierności małżeńskiej, wierności, a nią jest cudzołóstwo. Niestety w naszym tłumaczeniu Biblii słowo, które jest tam zastosowane, nie jest perfekcyjnie dokładnym, bo jest tam użyte słowo wszeteczeństwo. Powinno być cudzołóstwo. I nowe tłumaczenia, inne tłumaczenia zakładają, używają słowa cudzołóstwo. A więc zdradzenie wspólnego małżeńskiego łoża, kładzenie się na cudze łoże, korzystanie z cudzego łoża, powiada Jezus, może być przyczyną odprawienia, czy powiedzmy sobie rozpadu małżeństwa. Cudzołóstwo, bo to jest dowód złamania danej przed Bogiem przysięgi. I kończąc ubiegłośrodowe rozważanie, sądziłem, że na tym byłoby dość, jeśli chodzi o małżeństwa. A to z tej prostej przyczyny, że jest to akurat dziedzina dla mnie, małżeńskie tematy i rodzinne tematy to jak pole zaminowane. Niezbyt bezpiecznie poruszam się po tym polu i w zasadzie nigdy na te tematy nie prowadziłem i nie prowadzę wykładów. Czuję się niekompetentny akurat w tym, jeśli chodzi o ten temat. Wolę, jeśli ten temat przerabiają mądrzejsi w tej dziedzinie ode mnie. Ja inne podejmuję tematy, jak choćby eschatologia, której z kolei inni nie podejmują, czy pneumatologia, której także inni nie podejmują. Ale skoro rozpocząłem ten temat, no to muszę go skończyć. I zastanawiając się nad tym, czy już wszystko powiedziałem na temat małżeństwa, doszedłem do wniosku, że jeszcze nie. W związku z tym wybaczcie, że nie przejdziemy dziś do kolejnego symbolu, a mieliśmy dzisiaj już mówić o ciele jako symbolu Kościoła, ale przypomniałem sobie, że przecież pozostawiłem na uboczu, zapomniałem o jakżeż ważnej dziedzinie związanej z małżeństwem, a tą dziedziną jest prokreacja. A tą dziedziną jest rozmnażanie się, prokreacja. I w ten oto sposób byłbym zapomniał o pierwszym nakazie Boga skierowanym pod adresem małżonków. Rozpocznijmy więc dzisiaj będziemy mówić jeszcze ciągle na temat małżeństwa, a skupimy się praktycznie na tym właśnie punkcie, jakim jest prokreacja. Otwórzcie na wstępie pierwszą Księgę Mojżeszową, pierwszy rozdział i wiersz 28 czytać będziemy. Otwórzcie pierwszą Księgę Mojżeszową, pierwszy rozdział, czytać będziemy wiersz 28. wierszu 27 czytamy, że stworzył Bóg człowieka na obraz swój, zarówno mężczyznę, jak i kobietę, a w wierszu 28 na wstępie czytamy, że błogosławił Bóg mężczyźnie i kobiecie. I z tego wynika także, drogie siostry i drodzy bracia, pewna prawda, którą filozofia tego świata obala, przekręca. Błogosławił im Bóg. Komu? Kobiecie i mężczyźnie. Mężczyźnie i kobiecie. Bo w oczach Bożych tylko taki związek, związek mężczyzny i kobiety, jest związkiem Bożym. I w związku z tym liczącym może taki związek liczyć na Boże błogosławieństwo. Bo czytamy, że błogosławił im Bóg, mężczyźnie i kobiecie. I to, co się dzisiaj praktykuje, że Adam, jak mówię czasem, żeni się z Adasiem, nie może oczekiwać taki związek Bożego błogosławieństwa. To nie jest związek, Boży związek. To jest przestępstwo w oczach Boga. I związek, przepraszam za to, że użyję, może powtórzę czyjeś imię, Zofii z Zosią, też to nie jest Boży związek. To jest zwyrodnienie w oczach Boga. I także ten związek spodziewać się nie może Bożego błogosławieństwa, bo Bóg błogosławi przez siebie ustanowiony związek, a ten związek zakłada jeden mężczyzna i, jak mówiłem poprzednio, jedna kobieta. Nie poligamia, a jeden mężczyzna i jedna kobieta. I w wierszu 28 czytamy, że błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg: rozradzajcie się. A więc rozradzajcie się, to był ów pierwszy nakaz skierowany pod adresem pierwszej pary małżeńskiej. Już choćby na podstawie tego wiersza trzeba wyraźnie sobie powiedzieć, że chrześcijańskim małżeństwom, o ile to nie jest konieczne, nie wolno unikać prokreacji. Nie wolno unikać potomstwa. Nie wolno. Małżeństwo chrześcijańskie powinno rozumieć, że to jest zapisana i pierwsza wola Boża. I że z tym związane jest Boże błogosławieństwo. A więc chrześcijańskie małżeństwo, ludzi, którzy się boją Boga, respektują wolę Boga, powinni ci ludzie rozumieć, że wolą Bożą jest, by rodziły się w ich małżeństwach dzieci. Unikanie prokreacji, czyli unikanie rozmnażania się, nigdy się Bogu nie podobało i nie podoba. I za tego rodzaju czyn niejaki Onan został uśmiercony. Co prawda kontekst, sytuacja jest inna, diametralnie inna, ale generalnie rzecz biorąc o to chodzi. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 38 rozdział, od 8 do 10 wiersza. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 38 rozdział, od 8 do 10 wiersza. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 38 rozdział, od 8 do 10 wiersza. Wtedy rzekł Juda do Onana: obcuj z żoną brata swego, tak było wtedy dopuszczone, i wypełnij wobec niej obowiązek powinowatego, aby zachować potomstwo bratu twemu. Lecz ona, wiedząc, że to potomstwo nie będzie należało do niego, ilekroć obcował z żoną brata swego, niszczył nasienie swoje, wylewając je na ziemię, aby nie wzbudzić potomstwa bratu swemu. Panu nie podobało się to, co czynił, dlatego i jego pozbawił życia. Ja nie wchodzę w tej chwili w szczegóły, w kontekst. Takie było prawo, To było w owym czasie przez Boga dopuszczone. Tymczasem Onan nie chciał wzbudzić potomstwa, słowem nie dążył do prokreacji. Nie chciał, żeby urodziły się dzieci i spowodował przez to Boży gniew. A ten Boży gniew zakończył się jego śmiercią. Dlatego chcemy przyjąć to do wiadomości, że świadome unikanie potomstwa jest sprzeczne z wolą Bożą. Jest sprzeczne z wolą Bożą. Ja muszę powiedzieć, że w życiu dane mi było rozmawiać, udzielać duszpasterskich porad niektórym siostrom, które przed nawróceniem, czasem się zdarzało, przez nieświadomość, że i po nawróceniu, dopuściły się aborcji. I muszę powiedzieć, że straszliwe przeżywały te siostry katorgi. Sumienie nie dawało im spokoju. Naprawdę przeżywały katorgi. Słowem, wyrzuty sumienia, słowem, czuły się bardzo źle. Prosiliśmy Pana, żeby Pan im to wybaczył, ponieważ wolą Bożą jest, żeby w małżeństwach przychodziły na świat dzieci. Mówimy przecież, że dzieci są darem Boga. Czy w związku z tym, jeśli Bóg daje dziecko i wiadomo, że ma się ono urodzić, czy można z tym darem postąpić tak, jak się gdzieniegdzie postępuje? A więc uśmiercić ten dar, nie odebrać ten dar, wyrzucić ten dar do rynsztoku? Czy to rzeczywiście podoba się Bogu, skoro dzieci są Bożymi darami? Co jest motywacją takiego rodzaju postępowania? Najczęściej wygodnictwo, najczęściej lenistwo, najczęściej chęć zrobienia kariery przez obojga albo przez jedno z małżonków. A w tym dziecko czy dzieci wyraźnie by przeszkadzały, a więc w związku z tym trzeba się ich w taki lub inny sposób pozbyć. No to, co się wyrabia dziś, o czym donosi prasa, radio i telewizja, to wydaje mi się o pomstę do nieba sięga. Bo przecież rodzice jak kapustę albo w beczkach z kapustą uśmiercają swoje dzieci. Bo przecież matki wyrzucają na śmietnik swoje dzieci. Raz po raz czytamy, że znaleziono kolejne niemowlę na śmietnisku, w rzece i tak dalej, i tak dalej. Więc tak być nie może. Jeśli coś mogę na ten temat powiedzieć, to, że prędzej czy później Boża kara dosięgnie ludzi, którzy tak postępują. Ale to też jeszcze co innego za sobą pociąga. Już w niektórych krajach, zwłaszcza wysoko uprzemysłowionych, zachodnich krajach, sytuacja staje się dramatyczna. Dlaczego dramatyczna? No bo kiedyś, gdy aż tak nie kontrolowano urodzin, w rodzinach było więcej niż jedno dziecko. I gdy potem czworo starych ludzi, teściowie z jednej strony, czy dziadkowie z jednej strony i dziadkowie z drugiej strony, potrzebowali pomocy, to było czworo, pięcioro dzieci, które mogły wziąć na siebie obowiązek, trud zabezpieczenia spokojnej starości rodzicom. A dziś, jeśli w małżeństwie jest tylko jedno dziecko i to temu na barki tego jednego dziecka, wychowanego jeszcze jak laluś, no bo to jedynak, nagle spadnie troska o czworo starszych ludzi, no to wiadomo, że tych starszych ludzi nic innego nie czeka, jak oczekiwanie na ich śmierć albo dom spokojnej starości. Oby to był dom spokojnej starości. A więc zaczyna już w niektórych krajach dawać to o sobie znać. I wiem, że niektóre nasze siostry wyjeżdżają, załóżmy, do Niemiec i gdzie indziej, by właśnie troszczyć się w zastępstwie dzieci starszymi osobami, opiekować się starszymi osobami. A więc jadą tu i tam, ponieważ dzieci jest za mało. Mówimy, że społeczeństwo się starzeje. Tak, taka jest prawda. A to jeszcze pociąga za sobą kolejną konsekwencję. Bo gdzież się to dzieje? W jakich szeszto krajach się tak dzieje, że rodzice unikają prokreacji potomstwa? Unikają najczęściej prokreacji w krajach chrześcijańskich. Natomiast islamiści, buddyści mnożą się na potęgę. Chińczycy, Arabowie, tam za ojcem i matką idzie 7, 10. I wcale nie trzeba będzie kolejnej wojny religijnej między islamem a chrześcijaństwem, co działo się w przeszłości. Chrześcijanie sami, jeśli Pan Jezus wcześniej nie przyjdzie, sami otworzą drzwi na objęcie, zapanowanie tychże religii w jeszcze obecnie chrześcijańskich krajach. Zapytajcie, ilu już jest, jaka już jest populacja islamistów we Francji, jaka jest populacja islamistów w Niemczech, a gdzie indziej buddystów. Jaka? No, już wielomilionowa. A teraz jeśli w jednym chrześcijańskim małżeństwie jest jedno dziecko, a u nich 7, 10, 12, a niekiedy jeszcze więcej, no to sobie możecie wyobrazić, co będzie za lat parę, za lat kilka. Powiecie, to Polsce nie zagraża. Jedźcie do Warszawy, zobaczycie, ilu jest Wietnamczyków, Chińczyków i tak dalej, i tak dalej. I ja nie chodzi mi o to, żeby wzbudzać jakąś fobię, wzbudzać jakieś anty. Nie chodzi tu o to. Chodzi o to, żebyśmy byli świadomi, że wolą Bożą jest równomierny rozwój. Oczywiście Biblia też nie mówi, ile mamy mieć dzieci. To zależy od wielu, wielu czynników. To zależy od wielu, wielu czynników. Jeśli ktoś może mieć ich mniej. Jeśli ktoś potrafi, ma miłość do dzieci, szczególną miłość, obdarzony jest miłością do dzieci, środki materialne mu na to pozwalają, może przecież mieć więcej, ale chodzi o to, żeby zrozumieć, że pierwszym podstawowym obowiązkiem małżeństwa jest prokreacja. Bracia i siostry, a prokreacja, czyli rozwój poprzez mnożenie się, że tak powiem brzydko, poprzez rodzenie, jest symbolem w odniesieniu do Kościoła czego? No chyba łatwo się domyśleć, że prokreacja w małżeństwie jest symbolem, jeśli chodzi o Kościół, rozrostu, ewangelizacji, pomnażania się. A więc pomnażania się. I widzicie, Nowy Testament, gdy mówi o Kościele, a zwłaszcza Dzieje Apostolskie, gdy mówią o Kościele, to zauważcie, że dwa charakterystyczne słowa są zaakcentowane. Dzieje Apostolskie, 9, 31. Dzieje Apostolskie, 9, 31. W 9, 31 Duch Święty tak powiada o Kościele. Posłuchajcie. Tymczasem Kościół, macie już to miejsce? Strona 1180, 9, 31. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei, Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Te dwa słowa, które tu są w sposób ewidentny zaakcentowane, to buduje się, budował się i pomnażał się. A więc pomnażanie moglibyśmy porównać z prokreacją i budowanie się. Chciałbym, żebyście pewną rzecz zauważyli także, że na pierwszym miejscu jest wymienione słowo budował się. Zaraz do tego wrócimy. Na drugim miejscu jest pomnażanie się. No bo tak jest, dzieci nie rodzą dzieci. Dzieci najpierw muszą trochę dorość. Ostatnio gdzieś czytałem w gazecie, że w Charkowie chyba, na Ukrainie, zdarzył się przypadek, iż najmłodsza, nie wiem, czy kobietą można ją nazwać, właściwie dziecko, w historii Charkowa 11-letnia dziewczynka urodziła dziecko. No ale to jest dziecko. Dzieci w zasadzie nie rodzą dzieci. To jest, powiedzmy sobie, przypadek nie do powielania. Dzieci nie rodzą dzieci. I dlatego na pierwszym miejscu, zaraz do tego wrócimy, jest użyte słowo budował się, a potem dopiero pomnażał się. My zacznijmy od tego drugiego słowa, pomnażał się, bo mówimy o prokreacji. A więc jak gdyby wzór, pierwowzór pomnażania się, prokreacji, powiększania się znajdujemy w pierwszej Księdze Królewskiej, gdy budowano świątynię, powszechnie się powiada Salomona. Pierwsza Księga Królewska, rozdział piąty, wiersz 17, 6 rozdział, 7 wiersz. Chcę pokazać właśnie tę regułę, że najpierw jest budowanie, inaczej mówiąc wzrastanie, rośnięcie, potem prokreacja. Popatrzcie na 5 rozdział, na 17 wiersz. Na rozkaz króla wydobywano duże, kosztowne kamienie, aby położyć fundamenty świątyni z kamieni ciosanych. I teraz 6 rozdział, 7 wiersz. Świątynię zaś budowano z kamieni gotowych, przyciosanych już w kamieniołomach, tak iż w czasie budowy w świątyni nie było słychać w niej młotów czy siekier, w ogóle żadnego narzędzia żelaznego. To jest wspaniały obraz czegoś duchowego. Bo oto szli rzemieślnicy do kamieniołomów i tam wydobywali kolejny kamień. Wyciosywali go ze skały. Ale czy on się już nadawał do wbudowania w mury świątyni? Nie. Choć był, że tak powiem, zewangelizowany, wyciągnięty, wycięty, czytaliśmy, że najpierw następowało ociosanie, wyszlifowanie, stukot młotów, siekier, a dopiero potem te potężne bloki były wbudowywane. Więc znowu tu występują te dwie czynności. Wyciosywanie, wybieranie, oddzielanie, a potem szlifowanie, przygotowywanie. Ja myślę, że tam w niebie już szlifowania nie będzie. Ociosywania już nie będzie. Stukotu, młotów i siekier już nie będzie. Skoro tam tego nie będzie, to gdzież to się ma dokonać? To się ma dokonać tu, na ziemi. I w związku z tym nie dziwmy się, jeśli Boża siekiera, Boży młot, Boże dłuto nas ociosuje. Jeśli nas szlifują Boże doświadczenia, a wszystko to po to, i taką miejmy świadomość, że wszystko to się dzieje po to, aby nas dopasować do całości Kościoła. Żebyśmy nie byli nie byli niepasującymi, ale dopasowanymi. Dzisiaj my tego jeszcze nie rozumiemy, nie widzimy. Niekiedy sobie to za krzywdę poczytujemy, ale kiedyś, gdy będziemy wbudowani w tę duchową świątynię, jaką jest Kościół, duchowy Kościół, zobaczymy, że to każde doświadczenie, które przechodziliśmy, dopasowywało nas i będziemy mogli tylko powiedzieć: Boże, dziękuję Ci za to, że tam w kamieniołomach na ziemi mnie ociosywałeś, szlifowałeś, choć to bolało, choć ja się buntowałem, a jednak Ty to skutecznie i nie zważając nawet na moje kaprysy robiłeś. Ale wracając, bo o budowaniu jeszcze będziemy mówić, wracając do pomnażania, do ewangelizacji. Powiedzmy sobie, że, albo przypomnijmy sobie, że w Nowym Testamencie spotykamy cztery różne formy ewangelizacji. Ja wiem, że gdy mówimy, wypowiadamy słowo ewangelizacja, to natychmiast kojarzymy albo utożsamiamy to słowo z głoszeniem na ulicy, w parku, w domu kultury, przez radio, telewizor, albo w inny sposób, przez film, tak jak to my czasem robimy. Ale, siostry i bracia, słowo ewangelizacja ma szersze pojęcie, ma także inne znaczenia niż tylko mówienie. A więc pozwólcie, że przypomnę, iż w Nowym Testamencie możemy odnaleźć cztery ślady, cztery sposoby ewangelizacji. Rozpocznę od ewangelizacji przez obecność, przez naszą obecność. A więc przez obecność wśród ludzi, nazywamy ich niewierzącymi. Chodzi tu o świadectwo życia wierzących ludzi. A więc przebywając wśród niewierzących ludzi, jeśli nasza postawa, jeśli nasze zachowanie się jest godne tego, którego naśladujemy, przez to, może sobie nawet sprawy nie zdajemy, ewangelizujemy. Ściągamy na siebie uwagę ludzi, nazywajmy ich niewierzącymi. To może być uwaga złośliwa, to może być różna uwaga, ale każda uwaga, każda reakcja dowodzi, że nasza obecność jest zauważona. I popatrzmy na może dwa miejsca Bożego Słowa, poświadczających, że chrześcijanin nie tylko ewangelizuje poprzez mówienie, ale także poprzez samą obecność. Drugi list Pawła do Koryntian, rozdział drugi, wiersze 14, 15 i 16. Drugi list Pawła do Koryntian, drugi rozdział 14-16. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia. To Bóg sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Zaiste myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni, tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życiu, a do tego, któż jest zdatny. A więc nasze życie, dobre życie, przykładne życie wśród sąsiadów, w pracy, na ulicy i tak dalej, wśród znajomych, może być wonią Chrystusową. Jest wonią Chrystusową, wierzę w to. Jest wonią Chrystusową. I nie spodziewajcie się, że wszyscy chcą wąchać tę woń. Czytaliśmy, że dla jednych jest to woń ku życiu, a dla innych ku śmierci. Niestety Tak to już jest, że jedni przyjmowali, drudzy odrzucali. Nawet tych dwóch wiszących wespół z Jezusem, jeden przyjął, drugi odrzucił. Na to już my wpływu nie mamy. Dalej, popatrzmy teraz na pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, piętnasty wiersz. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, piętnasty wiersz. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. I następny. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. Tu jest także mowa o naszym dobrym, przykładnym chrześcijańskim życiu, które powoduje dwojaką reakcję – zawstydzenie i spotwarzanie. I to trzeba, z tym się trzeba pogodzić i nie uważać tego za coś anormalnego. Finney, jak już chyba kiedyś mówiłem, posyłając swoich uczniów ze szkoły biblijnej na misję, na ewangelizację, wysłuchiwał potem ich raportu. I powiada tak do pierwszego z nich, prosi pierwszego z nich, aby powiedział, jak się mu powodziło. Wszyscy mnie słuchali, pastorze, czy powiedzmy, panie nauczycielu, czy rektorze, wszyscy mnie słuchali. Powiada więc Finney, żaden z ciebie ewangelista, do kąta. Drugi przychodzi i mówi, profesorze, bo był profesorem Finney, jedni mnie słuchali, drudzy mnie nie słuchali. A, ty jesteś lepszy, ale też jeszcze nie najlepszy. Przychodzi trzeci i mówi, wszyscy mnie odrzucili. No, to z ciebie coś wyrośnie, bo nie schlebiałeś ludziom, tylko mówiłeś prawdę. Prawda najczęściej spotyka się z odrzuceniem. I jeśli mówimy prawdę, a nie schlebiamy ludziom, no to czegoż się możemy spodziewać? Czego się możemy spodziewać, jeśli powiemy człowieku nie pij tyle, albo w ogóle nie pij? Że nas pogłaska? Może tak. A może wymierzyć nam pięścią między oczy. Ja? I tak dalej. A więc zawsze się trzeba tego spodziewać, że ludzie reagują złośliwością na zwracanie im uwagi. I to samo dotyczy naszego życia. Nasze życie może kłuć kogoś w oczy. Ludzie mogą zazdrościć, że oni palą, a my nie palimy. Że oni piją, a my nie pijemy. Że oni się kłócą z żonami, a my nie. I to może ich doprowadzać do szału, do białej gorączki. Oczywiście nie wszystkich. Inni mogą się nad tym zacząć zastanawiać. Skoro on może, to może i mnie by się udało. I zaczyna się rozmowa. Ale w każdym razie ten pierwszy sposób ewangelizacji, a więc pomnażania się poprzez przykładne życie. Nie każdy ma odwagę powiedzieć, ale każdy ma możliwość żyć życiem jakim? Przykładnym. I widzicie, ja bardzo lubię w Starym Testamencie czytać fragment o oleju namaszczania. Nie wiem, czy wiecie, że takowy był sporządzany. Na pewno wiecie, że takowy był sporządzany. I już znajdę to miejsce Bożego Słowa, gdzie jest mowa o oleju namaszczania. Otwórzcie drugą Księgę Mojżeszową, rozdział 30 i przeczytajmy od 22 wiersza do wiersza 25. Rozdział, jeszcze raz powtarzam, 31, druga Księga Mojżeszowa od 22 wiersza. I rzekł Pan do Mojżesza te słowa, a ty weź sobie najprzedniejszych wonności, 500 lutów wybornej mirry, wonnego cynamonu, połowę tego, czyli 250 lutów i wonnej trzciny 250 lutów i kasy 500 lutów według cykla świątynnego i jeden hin oliwy z oliwek. Taka mikstura, takie składniki miały wchodzić, stanowić o oleju namaszczenia. I tym olejem wszystko miało być namaszczane, co miało służyć Bogu. Gdybyście dalej czytali, to byście się dowiedzieli, że wszystko, absolutnie wszystko miało być namaszczone. Namiot, Aaron, wszystkie urządzenia w świątyni, wszystko miało być namaszczone tym właśnie olejem. Nie wolno było używać żadnego naczynia, które nie było tym olejem namaszczone. Wszystko miało być namaszczone. A zauważcie, że tenże olej składał się z pięciu elementów. Bliższe przyjrzenie się tym elementów pozwala nam zauważyć, że trzy z tych elementów to były elementy zapachowe. Zapachowe, które powodowały, że oliwa wydawała zapach. Dwa miały charakter nabłyszczający, a więc powodowały, że to, co zostało namaszczone, lśniło. I to ma także ogromne znaczenie duchowe. Jeśli ktoś namaszczony, no załóżmy Aaron, a mówi o nim Psalm 133, że aż po brodzie, aż do krańca szat spływała po nim oliwa, gdy wylana została z rogu na jego głowę. Jeśli Aaron się gdzieś pojawił i nawet odszedł już z tego miejsca, to gdy ktoś inny na to miejsce przyszedł, to jak myślicie, co, jakie wrażenie mógł odbierać? Zapach. Zapach. A więc zapach pozostawał. Pozostawał, choć ten człowiek odszedł. A tym bardziej był on intensywny, gdy ten człowiek był tam na miejscu. A więc zapach tego oleju, tego namaszczenia pozostawał, wydzielał się z niego. To czynił olej, którym był ten ktoś namaszczony. To jest skierowanie naszej uwagi na Ducha Świętego. Olej przecież jest symbolem Ducha Świętego. A więc jeśli się poddajemy pracy, działaniu Ducha Świętego, to on przemienia nasze życie na tyle, do tego stopnia, że przez nasze życie wydostaje się owa woń, o której mówi Paweł. Woń powodująca zainteresowanie, powodująca ten przyjemne wrażenie. A nabłyszczenie to, że twarz namaszczonego lśniła. Biblia mówi także o naszej twarzy. Tak jak twarz Mojżesza lśniła, gdy schodził z góry, że nasza twarz powinna być jak lustro odbiciem światłości. Ale to już jest inny temat. Mnie chodziło o zaakcentowanie, że drogie siostry, drodzy bracia, wcale nie musimy od razu krzyczeć, mówić, bić kogoś Biblią, jak mówię, po głowie i rzucać wersetami jak z procy kamieniami. Cyk, 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 cyk. Ale że naszym życiem, naszą postawą, naszym zapachem możemy także zainteresować ludzi. Wiele kwiatów wabi pszczoły, motyle, czym? Zapachem. Mój ulubiony kwiat, jeśli mogę zdradzić, to bzy, majowe bzy. Jakżeż one pięknie pachną. Wystarczy, że idę gdzieś, to nawet ich nie widzę, ale wiem, że one są. Bzy. Gdy je postawimy w domu, na stole, to cały dom. To wspaniały zapach. Prawda? Niechże się chowają róże. Przepraszam, hodowców róż i miłośników róż. Każda liszka swój ogonek chwali. A więc widzicie, kwiaty potrafią wydawać woń, przepiękną woń. Ściągają w ten sposób uwagę. Również i my, naszym życiem, tak właśnie powinniśmy żyć. To jest pierwsza metoda. Druga, ewangelizacja przez głoszenie. To jest właśnie ta, którą najczęściej praktykujemy. Pan Jezus powiedział, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. 16 rozdział, 15 wiersz. Po trzecie, ewangelizacja przez przekonywanie. No czasem niektórymi ludźmi trzeba wstrząsnąć. Czasem niektórym ludziom nie wystarczy tylko powiedzieć, słuchaj, dobrze by było, żebyś się nawrócił. Ale tak jak ów fryzjer, ja już wam to kiedyś opowiadałem, do którego przyszedł taki, że tak powiem, rozpustny człowiek i usiadł na jego krześle fryzjerskim i on go goli. I mówi mu jednocześnie o Chrystusie, a tamten, panie, a w końcu ten się zdenerwował, nie, przepraszam, w cudzysłowie zdenerwował, brzytwę, którą go golił, przyłożył mu do gardła i albo przyjmiesz Jezusa Chrystusa, albo kończysz życie. A więc przez perswazję. No ja nie polecam tej metody oczywiście. Ale tak czasem bywa. No, Paweł też używał takich metod i opowiada niektórych przez postrach do nawrócenia, do wiary przywodźcie. Jak on się nawróci, to on będzie wdzięczny, żeście mu brzytwę do gardła przyłożyli. No, oczywiście tego nie róbcie, powtarzam po raz drugi, żebyście czasem kogoś nie uśmiercili. Ale czasem trzeba wywrzeć jakąś nawet odrobinę presji, jakąś odrobinę strachu przekazać. Słuchaj, człowieku, piekło jest otwarte przed tobą, więc nie tylko miłością zachęcać, ale także, no powiedzmy, poprzez strach do prawdy przywodźcie, powiada Słowo Boże. I wreszcie czwarta metoda, przez moc. A więc poprzez moc znaków i cudów. Jako ewangeliści, jako głoszący słowo, mamy prawo oczekiwać, że słowo to będzie potwierdzane przez moc znaków i cudów. I dziesiątki, setki, tysiące ludzi chodziło za Jezusem, za apostołami, ponieważ widzieli cuda i znamiona, które Jezus czynił. I to ich przekonywało. I to ich otwierało. I to powodowało, że myśleli. A więc ewangelizacja, prokreacja. I to są cztery główne metody ewangelizowania, do których każdy z nas jest zobligowany. Tak jak małżeństwo jest zobowiązane do rodzenia dzieci, tak my jesteśmy zobligowani do ewangelizowania. Bo zauważcie, i to jest tragedia niektórych zborów, tak jak małżeństwa zaniechały rodzenia, niektóre małżeństwa zaniechały rodzenia, tak niektóre zbory zaprzestały ewangelizowania. Wymyśliły nawet argumenty, by nie ewangelizować. Powiadają, czasy są ostateczne, łaska Boża się już od pogan odwraca ku Izraelowi i w związku z tym nie ma już nawet sensu ewangelizować, ponieważ łaska Boża się już od pogan odwraca. Ale żebyśmy czasem nie wpadli w taką pułapkę, to nie jest prawda. To nie jest prawda. Mamy ewangelizować, mamy zwiastować. Ale tak jak niektóre małżeństwa z wygodnictwa, kierując się wygodnictwem, przestały głosić, tak niektóre zbory przestały głosić. A co grozi takim zborom, które przestały głosić? Śmierć. Prędzej czy później pozostaną po nich być może piękne kaplice, być może pozostaną piękne budynki kościelne, no ale ludzi nie będzie. Popatrzcie na Zachód. Popatrzcie na Holandię, popatrzcie na Anglię, popatrzcie na, i także na Niemcy, gdzie dziesiątki, jeśli nie więcej, pięknych kościołów pozamykanych, a ludzi nie ma. Ludzie wolą puby, ludzie wolą dyskoteki, natomiast kościoły ich nie interesują. A więc to jest dramat, to jest tragedia. To jest dramat, to jest tragedia. Popatrzcie, ile corocznie milionów pielgrzymuje do Mekki i Medyny. A popatrzcie, co się dzieje z chrześcijaństwem. Kochani, rzeczywiście, uświadamiając sobie to, trzeba by było zapłakać nad naszymi postawami, nad naszą niechęcią do prokreacji, do pomnażania się, do rozmnażania się. Ale chcielibyśmy teraz przejść do drugiego słowa, do budowania. Do budowania, bo zebranie kamieni, stos kamieni, to nie jest jeszcze dom, w którym można mieszkać. Tak jak powiedziałem, pomnażanie, gromadzenie prowadzi w prostej linii do ociosywania, do dopasowywania, do szlifowania. I każdy kamień musiał, jak mówiłem, musiał być dopasowany, zanim znalazł się na swoim miejscu. Musiał być dopasowany. Tam już nie można było tej pracy wykonywać. To musiało być zrobione tam w kamieniołomach. I nasze dopasowanie do Kościoła Bożego, do tych milionów, milionów cegiełek, kamieni, które są budowane, które stanowić będą Kościół, tu na ziemi ma nastąpić. Tu Duch Święty tę pracę chce nad nami wykonać. Poddamy się, znajdziemy się. Nie? No to ja nie chcę dalej mówić, co może być. A więc drugą ważną rzeczą jest nie tylko prokreacja. Niestety problem wielu współczesnych także małżeństw polega na tym, że w związku z potrzebami seksualnymi doprowadzają do spłodzenia dziecka. Dziecko się urodzi, ale co się potem dzieje? Co się potem dzieje? Potem pozostawia się to dziecko na wychowanie albo wychowaniu. Dziadkowi, babci, dziadkowi, sąsiadce. No bo trzeba robić karierę, no bo trzeba to i owo. A zatem jest gdzieniegdzie taka tendencja, że owszem, urodzimy dziecko, ale wychowywać je to już ochoty niektórzy małżonkowie nie mają. I potem wychowuje je komputer, telewizor albo ulica, albo jak to się nazywa, ci bandyci jednoręcy, jednoręki bandyta, gdzie siedzą przeważnie młodzi ludzie, jak patrzę w Warszawie na dworcu kolejowym, młodzi, 11-12-latkowie, grają w wojny i tak dalej, i tak dalej. A zatem wychowanie jest co innego niż spłodzenie. Ja nie wiem, ja nie rodziłem nigdy i pewnie nie będę. Ale któraś z matek mi powiedziała, bracie, łatwiej jest urodzić niż wychować. Bo rodzenie no to jest jakiś tam krótszy proces bólów, cierpienia. A wychowanie, no to ile lat trwa wychowanie? Ja czasem słyszę, jak mamy 80-letnie mówią o swoich synach, syneczek, a ten syneczek ma już 60 lat. No ale to ciągle jest dziecko i ciągle jeszcze mama mu tam coś dołoży, jak trzeba, na coś mu tam zwraca uwagę. Taka jest zasada. I dobrze jest, jeśli respektujemy siwe włosy naszych rodziców. W Izraelu tak było, że dopóki, niezależnie od tego, im był starszy, tym większy miał autorytet. A więc, widzicie, rodzenie to jest jedno, wychowanie to jest drugie. I problem także z wieloma kościołami polega na tym, że jeśli już nawet uznają ewangelizację, to nie w głowie im albo z ochoty za bardzo nie mają by tych, których zewangelizowano, wychowywać. Ja osobiście nie podzielam czegoś takiego, co nie wiem, czy ciągle ma miejsce, ale kiedyś było bardzo modne. Wychodzili do parku, by ewangelizować. Na ulicę by wychodzono do parku, na ulicę by ewangelizować. I potem mówiono, bracie, 20 osób się nawróciło. Ja pytam się, a gdzie one są? Nie, najpierw pytam, a jak się nawróciły? No powtarzały za mną modlitwę grzesznika. A gdzie one są? No, poszły w swoją stronę. No i co? Pytam dalej z tymi ludźmi. Gdzie oni są? Tam, gdzie byli, tam pewnie wielu z nich wróciło. Nie odnoszę wrażenia, że to jest metoda. Nie robi to na mnie wrażenia, jeśli matka urodzi dziecko, wychowywać go nie chce. Dlatego tym, którzy do chrztu u nas chcą przystąpić, zawsze mówię. Owszem, możecie być ochrzczeni, ale musicie spełnić warunek. Będziecie zarazem członkami tego zboru. Będziecie zarazem członkami tego zboru. Po co? Po to, żeby ten zbór miał przywilej i możliwość was wychowywać. My nie świadczymy usług, tu nie jest usługi chrzczenia. Nie, my takich usług nie świadczymy. Jeśli kogoś decydujemy się dopuścić do chrztu, to jednocześnie jako ojcowie, którzy tych ludzi dopuszczają do chrztu, bierzemy na siebie moralną przed Bogiem odpowiedzialność za wychowywanie tych ludzi. Tymczasem dzisiaj, jak już mówię od czasu do czasu, przekleństwem stały się liczby. Ja szczerze mówię, to jest przekleństwo, które zawisło nad zborami. Magia liczb. Yonggi Cho 800 tysięcy. Gdzieś tam 100 tysięcy, gdzieś tam 200 tysięcy. I dla nas to jest to. Fascynacja poszerzaniem się wszerz. Fascynacja liczbami. Prawda? Ile, bracie, masz w zborze osób? 50. Odwracają się od niego. A ty ile masz? 500. No, to z tym warto porozmawiać. I to jest dramat. Ja to zauważam wśród pastorów na naszych konferencjach. Że o niczym się nie mówi, tylko o liczbach. Albo pierwszym tematem są liczby. Ile w zborze? Ile w zborze? Ile w zborze? To jest w moim przekonaniu jakiś fatum, które nad nami zawisło. Bo wtedy za wszelką cenę chce się gromadzić i gromadzić i gromadzić. Dobrze, że się chce gromadzić. Tylko pamiętajcie, że nawet rybacy, jak łowili ryby, to niektóre wyrzucali z powrotem. Niektóre się nie nadawały. Albo były za małe, albo parszywe, ja wiem, co tam było. W każdym razie nie wszystkie Piotr niósł na stół dla swojej żonie. Nie można więc łapać, tak jak kiedyś, jak to nazywano, syreny kurołapki. Wiecie, na czym to polegało? Że jak jechał przez wieś syreną, a one te drzwi się tak otwierały w tą stronę, nie tak, no to jak otworzą na wsi drzwi, to kury wpadały do syreny. I dlatego się nazywały syreny kurołapki. A więc jak leci? Łapać, byle tylko jak najwięcej nałapać. Nie, 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 to nie jest sposób. Teraz te kamienie trzeba szlifować, budować. Teraz je trzeba budować, teraz je trzeba szlifować. I zdumiewające, że w Bożym Słowie najpierw jest napisane, że Kościół się budował, a potem się dopiero powiększał. Bo jeśli Kościół stanowią ludzie niezbudowani, nieugruntowani, niezakorzenieni, nietrwający w Panu, to jest zlepek. To jest zlepek od przygodnych ludzi, którzy się spotkali na godzinę mszy, nabożeństwa, a potem się rozeszli i na następną niedzielę znowu na godzinę i znowu na godzinę. To jest zlepek, to nie jest rodzina, to nie jest to, o co Bogu chodzi. I żeby zakończyć, bo znowu przedłużam, gaduła ze mnie, spójrzcie jeszcze na koniec do listu Pawła skierowanego do Efezjan. List Pawła do Efezjan, 4 rozdział. List Pawła do Efezjan, 4 rozdział. Zwróćcie uwagę, jakie cele Bóg stawia przed urzędami danymi Kościołowi. I On ustanowił, od 11 wiersza czytamy, i On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami, nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła jakiego? Posługiwania do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, poznania Syna Bożego i do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. W moim przekonaniu akcent tu jest położony na budowanie, na wzrastanie, na czynienie mocnych chrześcijan. Nie takich, którzy się chwieją byle powodu, byle powiewy. Małżeństwo ma za zadanie nie tylko rozmnażać się prokreacją, ale jak mówiliśmy, małżeństwo ma także za zadanie wychowywanie potomstwa. I coraz więcej pedagogów, coraz więcej psychologów dochodzi do wniosku, że problemy z współczesną młodzieżą sięgają korzeniami do domu, do rodziny, bo tam nie zadbano o ich wychowanie. I o obliczu współczesnego chrześcijaństwa stanowią kościoły, stanowią zbory. Jeśli tam się nie kładzie nacisku na wychowanie, na budowanie się, na utwierdzanie się w Panu i w potężnej mocy Jego, to chrześcijaństwo jest potem takie galaretowate, chwiejne, rozlazłe, byle jakie, byle jakość. Może być ilość, mnogość, ale przy tym być byle jakość. A nam chodzi o ilość i o jakość. I niech Bóg nam w tym dopomoże. Amen. Powstańmy. Halleluja. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że przed wiekami zapowiedziałeś, że to Ty zbudujesz sobie Kościół swój i że bramy piekła go nie poruszą. Czytamy w swoim słowie, że jeśli Ty domu nie zbudujesz, na próżno się trudzą ci, którzy budują. Panie, pomóż nam, abyśmy mogli być Kościołem, zborem rodzącym, synów i córki duchowe, ale pomóż nam także być rodzicami, ojcami, matkami, którzy z zatroskaniem wychowują potomstwo młodych, duchowo wierzących ludzi. Panie, abyśmy baczyli na nich, aby nie było nam obojętne, gdzie są, ale abyśmy byli o nich zatroskani, jak rodzice o dzieci. Pomóż nam, Panie, tę posługę równie gorliwie wypełniać, jak wypełniamy posługę zwiastowania. Panie, użyj nas do zwiastowania, użyj nas do budowania. Niech będzie wywyższone i uwielbione imię Twoje. Amen.